Pan profesor był gościem, a teraz wszedł do naszego studia kolejny gość, poseł na Sejm Kacper Porzyński, ale też adwokat Prawo i Sprawiedliwości. Dzień dobry.
Dzień dobry, dzień dobry Państwu.
Powiedziałem adwokat, bo od adwokatów zaczniemy. Roman Giertych też jest posłem i też jest adwokatem. To was...
Łączy.
Chciałem tak miło zacząć tą naszą rozmowę, panie...
Mecenas Dubois też jest adwokatem.
Też jest adwokatem. I pytanie, jak to jest, że można być adwokatem?
A jest też mecenas Lewandowski.
Również, ale można być takim adwokatem jak Roman Giertych i nie spotykać się z konsekwencjami ze strony Naczelnej Rady Adwokackiej. Roman Giertych wygraża w ostatnich dniach prokuratorom, bo nie postępują zgodnie z jego interesem.
Zwróciłem uwagę na taką dyskusję z prezesem adwokatury, panem mecenasem Rosatim.
Dariuszem.
Który wskazywał, że dlaczego do niego ktoś ma pretensje, że on nic nie robi z mecenasem Giertychem w kontekście jego nieetycznego, czy rzekomo nieetycznego, bo kiedy się mówiło o mecenasie Giertychu, trzeba bardzo uważać zachowania. Ja uważam, że jest to ono bardzo nieetyczne, ale to jest moje zdanie. No bo dlaczego niby prezes Naczelnej Rady Adwokackiej miałby się tym zajmować? No ale panu prezesowi wielokrotnie publicznie wcześniej zdarzało się upominać innych adwokatów w innych sprawach, które w mojej ocenie nie były w ogóle tak kontrowersyjne jak działalność pana mecenasa czy też posła Giertycha, bo mecenas, poseł Giertych uczynił sobie taką bardzo ciekawą spiralę stanowisk. Z jednej strony jest adwokatem zawodowym, w związku z czym może klientów reprezentować. Prowadzi jednocześnie zespół do spraw walki z bezprawiem PiSu, czy jakoś tak w Sejmie, gdzie zdarzało się, że zapraszał prokuratorów, którzy prowadzą śledztwa również przeciwko politykom i tak odpytywał z innymi posłami z Koalicji Obywatelskiej, na jakim etapie są śledztwa, dlaczego tak wolno i tak dalej. A jednocześnie reprezentuje klientów w postępowaniach karnych, jak chociażby w ostatniej głośnej sprawie umorzonej dwóch wież tak zwanej, gdzie ostatecznie prokuratura nie zauważyła, ostatecznie nie doszukała się znamion przestępstwa, w związku z czym po prostu nie było czynu zabronionego, nie było przestępstwa. No, to nie jest normalne. To nie jest normalne, że ktoś taki, kto ewidentnie ma wpływ na prokuraturę, ktoś, kto zakulisowo może podejmować różne działania lobbingowe na rzecz swoich klientów, jednocześnie jeszcze zachowuje się w tak obrzydliwy sposób publicznie, no co jest przekroczeniem, a adwokat powinien być w pewien sposób umiarkowany, szczególnie kiedy mówi się o sprawach karnych, bo to też on buduje zaufanie do tej instytucji.
Roman Giertych,
nie buduje zaufania do instytucji adwokatury i bardzo się dziwię panu prezesowi Rosatiemu, że naprawdę tego nie zauważa. Tym bardziej, że tak jak mówię, wcześniej bardzo był aktywny, krytykując różne poczynania adwokatów, chyba którzy nie myślą tak jak on, może mają inne przekonania.
Roman Giertych bardzo mocno zaatakował prokurator.
Swoją drogą to jest też instytucjonalna, tak, ustrojowa sprawa adwokatury. Ja jestem zwolennikiem tego, aby nie było jednego samorządu, czy też była możliwość zakładania własnych samorządów adwokackich, czy to radcowskich, gdzie na przykład zbiera się 100 adwokatów i sami decydują o trybie szkolenia aplikantów i tak dalej. Dzisiejszy monopol opierający się na ludziach tak jednostronnych w wymiarze politycznym, moim zdaniem sprawia właśnie, że ludzie nie mają zaufania bardzo często, idąc do adwokatów o pomoc, bo boją się, że trafią do ludzi, którzy w jakiś sposób są z taką czy inną władzą związani.
Roman Giertych atakuje szczególnie prokurator Szeroczyńską, która jest członkiem stowarzyszenia Lex Super Omnia, stowarzyszenia, w którym jest także pani Wrzosek. No, prokuratorów bardzo niechętnych poprzedniemu ministrowi sprawiedliwości, to jest duży eufemizm. To jest przygotowanie pod objęcie.
To jest nienormalne, że wiemy, że jest stowarzyszenie prokuratorów wcale nie takie małe, które wiemy o tym, że łączy ich nienawiść do byłego ministra sprawiedliwości. To jest nienormalne.
Jest też Stowarzyszenie Prawnicy dla Polski, które wiemy, że grupuje prawników, sędziów również, którzy raczej są niechętni wobec pana ministra Żurka. No tak się podziało. No może lepiej, że to jest przynajmniej z otwartą przyłbicą.
Ja bym te wszystkie organizacje przepraszam, nie chcę tutaj mówić, że zlikwidował, bo Platforma chciałaby wszystko likwidować, ale w moim odczuciu adwokata, też w takim duchu w domu dość mocno prawniczym byłem wychowywany, nie może być tak, że ludzie wiedzą doskonale, jakie szczególnie sędziowie mają poglądy, ale też nie powinni wiedzieć, jakie prokuratorzy mają poglądy i nie powinniśmy dawać przyzwolenia na jakiekolwiek, po którejkolwiek stronie organizacje, które kształtują wizerunek konkretnych grup zawodowych, które powinny pełnić służbę publiczną, a nie bawić się w politykę.
No, jeśli chodzi o stowarzyszenia, to możemy do PiSu zajrzeć, bo tam też, zdaje się, obrodziło w różne stowarzyszenia, nie wiem, czy będą likwidowane, czy nie. Tak zacząłem tego Romana Giertycha, bo teraz głośniej się mówi, że dojdzie do zmiany po raz trzeci w Ministerstwie Sprawiedliwości po Bodnarze i Żurku. No właśnie się spekuluje, że może nadejdzie Roman Giertych.
Dobrze, niech nadejdzie. Nie mogę się doczekać, bo Roman Giertych to jest człowiek, który zabierze, myślę, z 10%, cynicznie mówiąc, Platformy Obywatelskiej, no bo Roman Giertych to może być taki miś, który przytula silnych razem tak zwanych, ale jeśli doszedłby, przyszedłby na to stanowisko, to myślę, że nawet dla większości elektoratu Koalicji Obywatelskiej nie byłby do końca strawny, więc cynicznie mówiąc, jak najbardziej politycznie tak, poza tym bardziej chyba radykalnie łamać prawa niż obecny minister Żurek wprowadzając na przykład swoimi własnymi rozporządzeniami w miejsce ustaw sposób losowania sędziów, czy też kończąc z pełnym losowaniem sędziów do spraw w sprawach karnych, no chyba dalej pójść się nie da, więc kibicuję premierowi Donaldowi Tuskowi. Wiem, że to jest jego consigliere, to jest jego zaufany i jego rodziny adwokat, zna wszystkie tajemnice pewnie rodziny Tusków, no bo inaczej nie mieliby do niego zaufania i nie wybieraliby go na kolejne sprawy cywilne czy karne. Myślę, że tak, że lepiej, żeby oni wszyscy szybko poszli na dno.
Skoro mam w studio i polityka, i prawnika, adwokata, to zapytam o bilans prawny, ale też polityczny, umorzenia sprawy afery Dwóch Wież.
To niech się wypowiadają socjologowie, no z mojej perspektywy, no cieszy mnie to, że w końcu ta farsa się skończyła. I tyle, bo żal mi było ludzi, którzy byli ciągani po przesłuchaniach. Również żal mi było prezesa Kaczyńskiego, który ma sprawy państwowe na głowie, a nie musi się użerać w prokuratorze na 10-godzinnych przesłuchaniach. No i przede wszystkim żal mi pani Barbary Skrzypek, która, no nie rozstrzygnę tego, ale bardzo niewiele czasu minęło od tego przesłuchania. Wiemy, że na tym przesłuchaniu rzeczywiście źle się czuła. Na pewno była przejęta tym, że chce się uwikłać w jakąś bezczelną, polityczną ustawkę z użyciem prokuratorów. No i zmarła, tak? I to jej życia nie wróci. I to jest straszne. Ale jest wiele innych spraw, panie rektorze, które mnie jako adwokata równie mocno bulwersują i chyba taką najbardziej oczywistą, jasną jest dla mnie sprawa Michała Wosia i tego, że Michałowi Wosiowi postawiono zarzut przyjęcia osobistej korzyści majątkowej za to, że jako wiceminister sprawiedliwości przekazał środki publiczne na to, żeby inna instytucja publiczna kupiła tak zwanego Pegasusa, czyli operacyjny system do tego, żeby ścigać przestępców i móc ich po prostu podsłuchiwać. Groźnych przestępców. I bardzo wielu z nich zresztą zostało wyłapanych dzięki temu. I ten system był stosowany przez połowę państw Unii Europejskiej. I za to mu postawiono zarzut i go się cały czas ściąga jeszcze po sądach. No, to jest po prostu chore.
Panie pośle, jeśli chore, to do służby zdrowia przejdźmy. Jest pomysł powołania specjalnej komisji niepolitycznej, która miałaby wyjaśniać aferę Szpitala Południowego i nie tylko. Wczoraj kolejne doniesienia, tym razem portal Onet mówiąc o skandalu w prosektorium, ale wcześniej też inne publikacje innych mediów z tym związane, gdzie no, trwał handel ciałami zmarłych, żeby one trafiały do odpowiednich zakładów pogrzebowych, żeby one mogły na grzebaniu zmarłych zarabiać. Do tego jeszcze bezczeszczenie zwłok, wszystko w szpitalu, który, no jak sam Rafał Trzaskowski, jest jego no, powodem do dumy i że zarządza nim bezpośrednio.
No wielkie gratulacje dla redaktora Słowika i tam zdaje się jeszcze drugi redaktor przy tym pracował, nie pamiętam jak się nazywa, niech mi wybaczy. No bo otworzyli puszkę Pandory, gdzie wydawało się, że każdy kolejny jej wątek jest tym najbardziej skandalicznym, aż w końcu dochodzimy do tych dosłownie makabrycznych, jak z filmów Ojca Chrzestnego, czy może bardziej jakichś sowieckich filmów.
Bo pierwsze doniesienia z Sudetów Południowego sugerowały, że może być handele też, że tam kręcono filmy, że coś się niedobrego. Teraz no, dziennikarze twierdzą, że mają potwierdzenie, że dochodziło do handlu zwłokami, że normalnie w tym szpitalu trwało to coś na kształt afery Łowców Skór.
No jest to przerażające. Ja niestety muszę powiedzieć, że to nie jest, może nie w tak radykalnym układzie, ale sprawa do końca odosobniona, bo ja w Gdańsku też walczyłem, składałem też zawiadomienie do prokuratury. Sprawa w tej chwili też się toczy przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym, jeżeli chodzi o ustawianie, moim zdaniem, przetargów na obsługę cmentarzy. Ale tam w tle jest też to na przykład, że został przeniesiony Urząd Stanu Cywilnego w miejsce, gdzie vis-a-vis ma siedzibę jeden z zakładów pogrzebowych, który właśnie wygrał wcześniej wielomilionowe, to na dziesiątki milionów, obsługę cmentarzy. No patrzcie państwo, akurat Urząd Stanu Cywilnego, gdzie się wydaje zgony, został ustawiony naprzeciwko zakładu pogrzebowego. No to nie jest tak radykalny przykład oczywiście, ale to, że na ciałach w Polsce samorządy robią w jakimś sensie deale z biznesmenami, i widać, że to są duże biznesy, to jest fakt. I zapraszam dziennikarzy do tego, żeby tą sprawą też się zajęli. Nie jest tak bulwersujące, ale pokazuje, że po prostu w Polsce profanum i sakrum się nie liczy, kiedy chodzi o pieniądze. A to, że dzisiaj wychodzi, że ten prezes tego prosektorium, czy tej firmy pogrzebowej, no tak traktował ludzi, to mnie też zastanawia to, jak to jest możliwe. Nie mamy tyle mediów, mamy tylu polityków. Jak to się dzieje, że w tej Warszawie nikt wcześniej na to nie wpadł, bo to jest proceder, który trwał już, jak rozumiem, lata. Jak takie rzeczy w cywilizowanym kraju mogą się dziać? No, jeżeli tutaj nie było jakiegoś parasola władzy, no to jestem święty, nie wiem, jakiś święty
turecki
Mikołaj.
Czy święty turecki mówi. Czasami Kacper Pożyński naszym gościem. Jeśli chodzi
no,
o to...
Mikołaj był z Syrii, zdaje się, to było
tak,
blisko.
To było oczywiście święta, ale też biskup, który miał swoje zasługi dla kościoła inne niż rozdawanie prezentów dzieciom.
Natomiast
również,
kończąc nie ma odpowiedzialności politycznej.
A kto
gdzie jest odpowiedzialność polityczna?
Kto powinien ponieść
to? Kto wsadził tego gówniarza na to stanowisko?
Czyli pana
człowieka
Dawida
bez kompetencji, człowieka, który wystawiał takie faktury i potem je akceptował. Rada nadzorcza szpitala, zarząd szpitala, nic z tego nie zauważył. No ale
są odwołane i
czy oni są samobójcami? Raczej nie. Raczej nie chcą mieć też postępowań karnych, no bo przecież odpowiadają za sprawy szpitala i mogą teraz mieć postępowania karne, bo nie będą się wypierać, że nic nie wiedzieli, no ale ktoś podpisywał mu te faktury i wypłacał te środki, mimo że widzimy, że w absurdalnej wysokości i za absurdalną ilość godzin przepracowanych. Zdaje się, że w jednym miesiącu, dzisiaj rano w gazecie jakiejś czytałem, czy na portalu, że 18 godzin dziennie w jednym miesiącu pracował. No nieźle.
Nie, to
gratuluję.
Ale jak mówię, jego obrońca była, są rzeczy niewytłumaczone. Więc może ona do nich należy.
Nie, no to jakby mecenas jest od tego, żeby mówić to, co należy, tak? I bronić klienta za wszelką cenę. Tutaj się nie będę czepiał pana mecenasa Dibuła, że chodzi po mediach. Jakkolwiek nie wiem, jak się z tym czuję, broniąc takich ludzi, ale to jest święty obowiązek adwokata bronić jak najlepiej się da swoich klientów, no ale...
Marcin Kierwiński sprawa. Dzisiaj rano powiedział, gdyby ktokolwiek z decydentów...
Kierwiński, Trzaskowski do dymisji, no tak bym to powiedział. Znaczy Trzaskowski, gdyby miał poczucie jak pewnego honoru, skoro sam zawsze tak mówił, że podkreślał, to odpowiada za ten szpital, to by po prostu złożył rezygnację, bo to jest sprawa takiej rangi, coraz to kolejne wątki to pokazują. No a Kierwiński powinien zostać po prostu przez Tuska zdymisjonowany.
Ale
tak
Marcin Kierwiński mówi, gdyby ktokolwiek z decydentów wiedział o zarobkach Kacprzyka i o problemach szpitalu, zareagowalibyśmy w imię odpowiedzialności za formację. Że to jednak formacja, rozumiem, partia tu jest ważna i żeby dobre imię partii stało zachowane.
Tak. Już.
Czyli, że nie wiedzieli. Czyli Marcin Kierwiński twierdzi, że po prostu ani on, ani Rafał Trzaskowski, ani inny decydent nie wiedział, co się dzieje, czy to w prosektorium, czy to na SOR-ze w Południowym Szpitalu Warszawskim.
Na pewno minister Kierwiński jest tym ministrem, który dowiaduje się, że jakiś człowiek Platformy, szef młodzieżówki Platformy, dostaje dużo pieniędzy, to go strasznie boli, strasznie się tam martwi. To na pewno jest typowe dla polityków Platformy. Widzimy to każdego dnia.
Małgorzata Pępek, o to pytałem pana Artura Łąckiego, który stwierdził, że nie zrobiła nic złego. Ktoś do niej zadzwonił, przyszła do kolejki. To nie jest jej wina, że no, senator Lenz coś się zawinił, ale że pani poseł Pępek to niespecjalnie i dobrze, że nie została ukarana w klubie. O czym to świadczy i na ile ta strategia będzie skuteczna? Czyli, że zarząd szpitala, rada nadzorcza, ale już politycy nie. Że politycy nie są winni w tej aferze, szeroko pojętej aferze korzystania ze służby zdrowia.
Myślę, że Donald Tusk obawia się, ile jeszcze by... Oj, chciałem posłużyć się takim z prosektorium przykładem, ale chyba nie wypada porównanie. Po prostu boi się, ile jeszcze takich przykładów się trafi wśród jego posłów, w związku z czym już zdecydował o tym, że kurczę, widzę, że to mamy w swojej partii naprawdę duży problem z tym. Jeden Lenz poleciał, ale już tego nie eskalujmy, bo zaraz nam dziennikarze wyłowią jeszcze 10 posłów i za chwilę nam zabraknie ludzi na listy Koalicji Obywatelskiej w najbliższych wyborach. I myślę, że po prostu tak do tego powiedzieć pragmatycznie podszedł, że po prostu obawia się, ile ma tych... Kurczę, znowu chciałem coś o tym, co wylatuje z szafy.
Czyli co, że nie poświęcił pani Pępek, czy broni pani Pępek, bo jakby ukarał, wyrzucił panią poseł Pępek,
to kolejną wyrzuci, czy kolejną ukarze, no to za chwilę się pojawią kolejne przykłady, no i będzie już musiał być w tym konsekwentny. No nie chcę z tego zrobić normy. Jak wiemy, zasady i normy, standardy w Platformie, to one są tak dość swobodnie traktowane. Zresztą do dzisiaj obowiązuje krakowska deklaracja ideowa Platformy, ale chyba nikt jej nie stosuje, prawda?
Dekalog krakowski, tak. Tam było o ochronie życia, chociażby innych rzeczach bardzo konserwatywnych.
Ale nikt jej nie stosuje, w związku z czym, tak jak mówię, która czekoladka z bombonierki pasuje, to tom się zjada. I tak w przypadku wszystkiego, jeżeli chodzi o rządy Tuska, wygląda.
Jaka będzie alternatywa Prawa i Sprawiedliwości, kiedy pokażecie swój program na służbę zdrowia, bo na razie krytykują media, krytykują też różni politycy, także koalicyjni, jak lewicy.
My już powiedzieliśmy...
A czy to by się było lepiej?
My już powiedzieliśmy kilka miesięcy temu. Chyba to Przemek Czarnek powiedział, nasz profesor, kandydat na premiera, że Prawo i Sprawiedliwość, jak dojdzie do władzy, to skończy z możliwością takiego łączenia praktyki prywatnej z praktyką publiczną w szpitalach i pracy w ramach praktyki prywatnej na sprzęcie za miliony, często dziesiątki milionów złotych, że to rodzi różne patologie. Natomiast o tej sprawie my nie chcemy wrzucać wszystkich do jednego worka, bo większość lekarzy jest po prostu okej, ciężko pracuje i normalnie wykonuje swój zawód, ale ewidentnie widać, że jest... Ciężko mi ocenić ile, ale pewnie kilkadziesiąt, kilkuset, czy może kilka tysięcy lekarzy, którzy działają nie do końca etycznie i z tym trzeba zrobić porządek. Natomiast nie wrzucałbym wszystkich do jednego worka. Na pewno to, że lekarze dzisiaj muszą wykonywać na przykład tak dużo dyżurów, to możemy się na to wkurzać, ale z drugiej strony ktoś te dyżury musi robić, jeżeli jest niedobór personelu medycznego, prawda? Natomiast jeżeli jest tak, że dyżury robią jedni lekarze swoją drogą, są przepracowani, ale robią to też z poczucia misji, a inni lekarze pracują i w prywatnym, i publicznym sektorze zdrowia, no to też jest jakaś niezdrowa sytuacja. Znaczy dlatego są bardzo drogie studia. Państwo naprawdę dużo w lekarzy wkłada po prostu swoich środków, pieniędzy. Potem godnie, dobrze zarabiają. Dzisiaj zarobki lekarzy w Polsce są bardzo dobre. Mówię raczej o zwykłych lekarzach, nie o tych krezusach jak pan Kasprzyk. Ale trzeba to na pewno uporządkować, ale jakby nie zrównywałbym tych sytuacji, bo o to chodzi też Tuskowi, żeby mówić, że nie, to nie była sprawa Platformy, szefa młodzieżówki Platformy, tylko to jest problem systemowy, z którym sobie nikt nie poradził. No ale ja sobie z naszych rządów nie przypominam szefów młodzieżówki PiS-u, którzy w rok zarabiali 1,5 miliona złotych.
To już na koniec, panie pośle, bo pan w Sejmie także zarządza, przewodniczy Sejmowej Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Katastrofa ekologiczna na Odrze, główne media liberalne milczą, ekolodzy w koalicji rządzącej, jak pani Zielińska, również są dość cicho na temat tej sprawy, a katastrofa staje się większych rozmiarów niż miała miejsce pod koniec waszych rządów w roku 2022, ja dobrze pamiętam. Wtedy była to też duża liczba algi złocistej w Odrze.
No tak, ale teraz media o tym nie trąbią, no bo rządzi kto inny. No są bardzo cyniczni, pamiętamy Hortensi, Wodrze, pamiętamy o tym wszystkim, co mówili tamci politycy. Niestety sprawa się powtarza, też na skutek bardzo błędnego ekologicznego założenia tamtej ekipy, które jest absurdalne, bo dlaczego ten zakwit złotej algi jest? Dlatego, bo są często niedobory wody i niedobory tlenu. Dlatego, że wody jest za mało w nurcie. Jakby była wyższe lustro wody, wyższy, większy nurt, to tego by nie byłoby, była bardziej natleniona i ryby miałyby gdzie pływać, oddychać. I nie byłoby tej złotej algi wtedy, bo ona potrzebuje takiej po prostu gorąca i mało tlenu. Więc jakie jest rozwiązanie? No po prostu trzeba unormować przepływ tej rzeki, trzeba zrobić z niej drogę wodną i wbrew pozorom to jest bardzo dobre dla środowiska, to jest bardzo dobre dla retencji. Dzięki temu i zwierzęta, i ludzie będą po prostu dużo bardziej bezpieczni.
Ale nie dobre dla ludzie, zachodniego sąsiada.
Ale ci ludzie, którzy dzisiaj rządzą, oni traktują ekologię jako jakiegoś rodzaju skansen. To jest po prostu jakiś absurd, goniący absurd. Dzisiaj temat jeden z numer jeden, jeżeli chodzi o te kwestie ekologiczne, to chyba powinna być rzeczywiście retencja, której w Polsce jest cały czas za mało, dużo wody ucieka, to jest jednak pewien skarb. Z każdym rokiem pewnie będzie bardziej doceniany, ale niech sobie porozmawiają oni z hydrologami, profesorami, mogę ich umówić na spotkanie, jak nie mają takich specjalistów i każdy powie, że regulowanie wody w rzekach sprawia, że tej wody dużo więcej zostaje w innych też rzekach, które stanowią dopływy do tych głównych rzek i to wpływa na rolnictwo pozytywnie, wpływa na zwierzęta w tych rzekach pozytywnie, na wszystko. Dzisiaj jak się robi stopnie wodne, to się robi je w taki sposób, że te rybki mogą sobie też przepływać. Jakby to jest zupełnie inna technologia niż zrobiona za PRL-u. Na przykład na tamie we Włocławki.
Ale jak rozumiem, do ekologów tych z ław rządowych to nie dociera, a katastrofa się powtarza. Tylko tym razem już media.
No ale przecież ich to nie obchodzi. Oni tylko traktują to wtedy, kiedy jest jakaś pałka polityczna i żadne zwierzęta, rybki, ich to tak naprawdę nic nie obchodzi.
O czym mówił Kacper Pożyński, poseł na Sejm, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwości, adwokat, prawnik i przewodniczący Sejmowej Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Dziękuję bardzo za studio. Do zobaczenia za sekundę. Serwis informacyjny państwu za uwagę. Dziękuję. Kronika Paryska wyjątkowo będzie w piątek, a ja jeszcze na koniec obiecałem, że pozdrowię pewnego młodego inżyniera, pana Jakuba z Pasły, który został przedwczoraj inżynierem.
Jest z Pasłęki też... czy z Pasłęka? Warmia?
Pasłęka, tak.
A, no to liceum mojego taty.
A właśnie.
Pasłęku. Byłem na 50-leciu.
Boże, ja tak nie znam dobrze tych terenów. Czy jest
Piękna miejscowość, piękna, no taka już bardzo, nie wiem ile ma lata, ma taki stary zamek otoczony murami. Zamek czy taki.
Och, tak, chyba z Pasłęka, czyli nie z Pasłęki, tylko Pasłęka. Ale pozdrawiamy mieszkańców jednego i drugiego miasta i w ogóle wszystkich pozdrawiamy. Na pana Jakuba, świeżo upieczonego inżyniera, najbardziej.
Polecam Pasłęk, naprawdę bardzo ładna miejscowość. W ogóle Warmia jest niedoceniona, tam jest tyle przepięknych miejsc i nie jest taka nie ma tam tak wielu ludzi, turystów aż tak dużo nie przyjeżdża, jak nie wiem, na Kaszuby czy w inne nadmorze.
Nie wiem, czy to było polityczne. Nie wiem, czy to było polityczne zdanie, panie pośle, bo pełni pan mandat z województwa pomorskiego.
Ja jestem szczery, mówię prawdę zawsze.
To może.
Gdańsk jest piękny, tylko poza sezonem.
Kacper Pożyński był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
I to był Poranek Wnet. Do zobaczenia, a my się usłyszymy o 10:10.